Maciej Trajanowski, zapraszam na magazyn Słuchasz i Wiesz, podsumowanie tygodnia, w którym mówimy o najważniejszych wydarzeniach w Łodzi i w regionie mijających dni. A dzisiaj powiemy o aktualnej sytuacji epidemicznej, postaramy się odpowiedzieć na pytanie, kiedy dzieci wrócą do szkół, a także sprawdzimy, jak przebiega akcja szczepień. To jednak nie wszystko. Powiemy też o coraz gorszej jakości powietrza w regionie, ataku zimy, a także o świętach Bożego Narodzenia. Dlaczego w styczniu? Proszę nas słuchać, a wszystko stanie się jasne. Zapraszam. A zaczynamy od sytuacji epidemicznej, która wydawać by się mogło nieco się stabilizuje. Choć epidemiolodzy i lekarze ostrzegają, że nie powinniśmy tracić czujności. Szczególnie jeśli spojrzymy na to, co dzieje się za naszą zachodnią granicą. W Wielkiej Brytanii czy w Niemczech epidemia przybiera na sile. Tymczasem w Polsce w ostatnich dniach liczba dobowa wykrytych zakażeń oscylowała wokół 10 tysięcy. Pod koniec tygodnia spadła do niespełna 9 tysięcy, co ważne przy 50 tysiącach wykonanych testów. W województwie łódzkim w piątek wykryto prawie 550 zakażeń, w czwartek 627, a w środę ponad 1000. Od tego tygodnia Ministerstwo Zdrowia podaje również statystyki dotyczące zaszczepionych. Do piątku szczepionkę przyjęło prawie 190 tysięcy osób. Nieco lepsze statystyki, a także początek Narodowego Programu Szczepień powoduje, że coraz częściej padają pytania o znoszenie obowiązujących w Polsce obostrzeń. Rząd cały czas rozważa na przykład kwestię powrotu dzieci z klas 1-3 do szkół po feriach i w związku z tym w przyszłym tygodniu chce przetestować nauczycieli. Jaka jest szansa, że najmłodsi uczniowie znów zasiądą w szkolnych ławach? To sprawdzał Michał Makowski.
Decyzja o powrocie dzieci z klas 1-3 do nauki stacjonarnej ma zostać ogłoszona najpóźniej w poniedziałek.
To nie jest łatwa decyzja, ponieważ właśnie z jednej strony my chcielibyśmy oczywiście, żeby jak najszybciej klasy w szczególności 1-3 powróciły do normalnego funkcjonowania albo chociaż do nauczania hybrydowego, ale z drugiej strony trzeba brać też realia epidemiczne.
Mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Ministerstwo Edukacji chce, aby nauczyciele klas 1-3 oraz szkół specjalnych zostali przetestowani na obecność koronawirusa. Testy są dobrowolne i nie wszyscy nauczyciele są nimi zainteresowani.
Anna Skopińska, rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Łodzi. Chęć przystąpienia do testów wyraziło 65%. Nauczycieli klas 1-3, z czego są takie powiaty, gdzie to jest 46%, tak, 49%, na przykład w Piotrkowie Trybunalskim, powiecie sieradzkim. Mało osób tam się zgłosiło, że chce przystąpić do tych testów. A nauczyciele szkół specjalnych, których jest mniej, no to około 70% chce wziąć udział w testach.
Marek Ćwiek, prezes Okręgu Łódzkiego ZNP. Ta liczba chętnych do przetestowania nie jest zbyt wysoka, ale myślę, że to wynika z ogólnej sytuacji, którą mamy w kraju. Ja uważam, że warto jednak się przetestować i sprawdzić swój stan zdrowia, no ale dobrze wiemy, że to jest tylko badanie, które dotyczy określonego czasu i za dzień lub dwa ta sytuacja, jeśli chodzi o koronawirusa, może być zupełnie inna w organizmie każdego człowieka.
Nauczyciele mają zostać zaszczepieni w tak zwanej grupie pierwszej wraz z seniorami i funkcjonariuszami służb mundurowych. Zapisy na szczepienia rozpoczną się 15 stycznia. Jak poinformował szef kancelarii premiera, szczepionki zostaną podane nauczycielom w drugim kwartale tego roku, a sami nauczyciele obawiają się, że będą na końcu kolejki.
Nauczycieli jest 750 tysięcy. No jest to grupa dość liczna, ale ze względu na specyfikę naszej pracy i ze względu na to, co działo się w szkołach, które były jednak rozsadnikiem epidemii, jak powiedział minister Niedzielski, wyciągając wnioski z tego właśnie, co było, kiedy szkoły ruszyły, uważamy, że naprawdę jest bardzo wskazane, ażeby przed rozpoczęciem stacjonarnej nauki nauczyciele zostali zaszczepieni. Jeżeli do tego nie dojdzie, będziemy mieli powrót sytuacji w jesieni.
Obecnie trwają szczepienia grupy zero. Europejska Agencja Leków dopuściła do obrotu rynkowego szczepionkę amerykańskiej firmy Moderna. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski mówi, że pierwsza dostawa szczepionki Moderny dotrze do Polski w przyszłym tygodniu. Szczepionka jest równie skuteczna co ta Pfizera, ale łatwiejsza w przechowywaniu.
Ma o wiele prostsze wymogi, jeśli chodzi o przechowywanie. Ona wymaga tylko minus 20 stopni przy przechowywaniu powyżej 30 dni, natomiast do 30 dni można ją spokojnie przechowywać w tym chłodnym łańcuchu między 2 a 8 stopni. To oznacza, że to będzie szansa na te szczepienia powszechne, żeby były one jeszcze prostsze, jeszcze bardziej takie łatwe do realizacji przez medyków w tych kilku tysiącach punktów szczepień.
Profesor Anna Piekarska, kierownik Katedry Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital Biegańskiego. Tam również z jednej ampułki stosuje się więcej dawek, bo 10, nie 6. I okres między dwiema szczepionkami, bo też są oczywiście dwa podania domięśniowe, okres między szczepionkami jest 4 tygodnie, a nie 3, zalecany przez producenta, a nie 3, tak jak w Pfizerze. Natomiast jeśli chodzi o profil bezpieczeństwa oraz skuteczność, to są to absolutnie tożsame szczepionki.
Z kolei ostatnie badania wykazały, że szczepionka Pfizera jest skuteczna wobec mutacji koronawirusa wykrytych w Wielkiej Brytanii i RPA.
Mimo takich zapewnień wciąż nie wszyscy, nawet wśród medyków, czyli tak zwanej grupy zero, chcą się zaszczepić. Takiej postawy nie rozumie jednak dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, profesor Maciej Banach, kardiolog i epidemiolog, który był gościem Radia Łódź. W rozmowie na naszej antenie zapewniał, że szczepionka mRNA, jaką podaje się obecnie pacjentom, jest jedną z najbezpieczniejszych w historii. Zaznaczył jednocześnie, że żeby powstrzymać pandemię, należy proces szczepienia przyspieszyć.
Z punktu widzenia lekarskiego i z punktu widzenia sytuacji epidemicznej, epidemiologa, bo wielokrotnie się na ten temat wypowiadałem, rzeczywiście nie tyle, że powinno przyspieszać, my nie mamy wyjścia. My musimy przyspieszać, tak żeby rzeczywiście od tego 15 stycznia zacząć szczepić już populacyjnie, czyli osoby spoza grupy zero. Więc tak naprawdę myślę, że te milion, kilka milion, 2 miliony osób miesięcznie powinniśmy rzeczywiście wyszczepić, żeby w przewidywalnym terminie osiągnąć określony poziom procentowy wyszczepienia, minimum 60-70%, i zacząć myśleć o zakończeniu pandemii w Polsce.
Panie profesorze, o to zapytam, bo muszę o to zapytać. Pan myśli, że ta cała, nie chcę powiedzieć afera, ale ten przypadek ze szczepieniem poza kolejnością celebrytów pomoże czy przeszkodzi w zachęci zaszczepienia, bo z tym też jest problem. Wiele osób nie chce się szczepić, nie wiadomo z jakich powodów. Większość naukowców, specjaliści, eksperci, epidemiolodzy przekonują, że szczepionka jest bezpieczna. Ten dystans jest jednak dość spory w Polsce. Taka sytuacja pomoże, przeszkodzi?
Znaczy, ja nie chciałbym się do końca wypowiadać, dlatego że z jednej strony znam osobiście pana profesora Gaciąga od lat tak naprawdę jako hipertensjologa, z którym współpracowałem wielokrotnie, który jest obecnie rektorem. Z drugiej strony zawsze wierzę w dobre intencje ludzkie i wierzę w to, że to rzeczywiście była akcja, która miała na celu promocję szczepień. Natomiast koniec końców wyszło bardzo źle, coś co rzeczywiście jest powodem do tego, żeby myślę, że dla wielu dało argumentów do tego, żeby wystąpić przeciwko szczepieniom, pokazując, że proszę bardzo, celebryci szczepią się poza kolejnością, pomimo tego, że nie spełniają kryteriów grupy zero. W związku z tym nie chcę się do końca wypowiadać, natomiast wierzę w to, że samo założenie było pozytywne i miało rzeczywiście na celu to, żeby promować szczepienia się i pokazać, że my się szczepimy, jesteśmy wiarygodni, nic się z nami nie dzieje i w związku z tym tak naprawdę nie bójcie się, zaszczepcie się, żeby jak najwięcej osób w Polsce mogło się
szczepić. A no właśnie, to zapytam o tą drugą część. W takim razie przejdę do drugiej części pytania. Pan rozumie te obawy, które się pojawiają w sprawie szczepionki?
Tak, rozumiem. Dlaczego? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wielokrotnie w tym okresie świątecznym, międzyświątecznym miałem okazję rozmawiać na ten temat z osobami, które są spoza branży medycznej. I proszę mi wierzyć, że jeżeli mamy w sieci, na portalach społecznościowych kilkaset razy więcej informacji, które mówią o tym, dlaczego się nie szczepić, dlaczego szczepionka jest potencjalnie szkodliwa, jakie potencjalne następstwa niebezpieczne dla życia i zdrowia może przynieść, to osoby, które szukają takich informacji na temat szczepień, nie mają wątpliwości, a z drugiej strony nie mają bardzo merytorycznej wiedzy dostarczanej przez nas, przez ekspertów, przez Ministerstwo Zdrowia, przez Narodowy Fundusz Zdrowia, przez rządzących, to w odpowiedniej ilości jeszcze i dobrze przygotowanej tej wiedzy, która nie na zasadzie, bo mam wrażenie, że musimy już odejść trochę od straszenia ludzi, nie zaszczepisz się, to umrzesz. To jest ta negatywna motywacja, która już chyba nie do końca działa.
Czyli ten natłok negatywnych informacji powoduje strach w społeczeństwie przeciwko tym szczepionkom, no ale ten strach jest uzasadniony. Rzeczywiście mamy się czego obawiać? Jak ja czytam wypowiedzi ekspertów, to jednak chyba nie. Ta szczepionka nie jest groźniejsza od innych szczepionek.
Znaczy, szanowni państwo, chcę powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością. Zajmuję się medycyną przez ostatnie 30 lat. w tym naukowo zajmuje się mRNA również z punktu widzenia kardiologii, że jest to najbezpieczniejsza szczepionka w historii, jaką kiedykolwiek wyprodukowano. Dlatego, że to nie jest atenuowany wirus. Sposób tego przenoszenia jest też zupełnie inny i dostarczania komórce w naszego organizmu, żeby wytworzyły się w stosunku do tego przeciwciała. Dlatego, że to jest tylko część materiału genetycznego wirusa odpowiedzialnego za bardzo charakterystyczne białko dla koronawirusa, czyli białko kolca. W związku z tym naprawdę z dużą odpowiedzialnością, ponadto nawet biorąc pod uwagę, że de facto obecnie mamy tak zwaną fazę czwartą badania, czyli my to nazywamy w nauce real life, czyli obserwujemy, jak wygląda skuteczność i bezpieczeństwo tej terapii, biorąc pod uwagę osoby wyszczepione, to tak naprawdę na tej podstawie, jeżeli wiemy, że 99% wszelkich powikłań to są powikłania typowo poszczepienne, czyli powikłania związane z tym, że mogą wystąpić ból w miejscu szczepienia, typowo jak do każdej szczepionki, że może być niewielka temperatura, wzrost temperatury albo stan podgorączkowy, że możemy czuć się rozbici, tak jak w przypadku każdej szczepionki, to naprawdę proszę mi wierzyć, że nie musimy się obawiać. Ponadto te wszystkie fejki, które powstają o wbudowywaniu się mRNA do DNA, które nie dostaje się do jądra komórkowego, które jest bardzo niestabilne i szybko jest degradowane, a de facto służy tylko i wyłącznie wytworzeniu się przeciwciał przeciwko temu charakterystycznemu białka, które jest kodowane przez te mRNA, które dostarcza naszemu organizmowi, naprawdę powoduje, że mogę Państwu z ogromną odpowiedzialnością za słowa, które mówię, powiedzieć: nie bójcie się, naprawdę. Ta szczepionka i inne szczepionki, które za chwilę pewnie będą zatwierdzone przez Europejską Agencję Medyczną i będą dostępne w Polsce i w wielu krajach europejskich, to są szczepionki, które rzeczywiście są bezpieczne i które rzeczywiście dają nam realną szansę na to, żeby wrócić do normalności sprzed pandemii.
Dlatego zachęcamy do tego, żeby jak najszybciej, kiedy tylko pojawi się taka możliwość, skorzystać ze szczepienia. A przypomnijmy, że już 15 stycznia będą mogły na nie się zgłosić osoby spoza grupy zero. W jaki sposób można to zrobić i gdzie się zaszczepić? To na naszej antenie wyjaśniała Anna Leder z Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Ten proces ma być przede wszystkim bardzo prosty, intuicyjny, łatwy dla wszystkich osób, które nie mają smartfona, nie mają komputera, nie mają internetu, czyli dla seniorów, bo to oni jako pierwsi będą się szczepili w etapie pierwszym. Tak naprawdę najłatwiejszą formą, żeby zgłosić się na szczepienia, wtedy kiedy jesteśmy w grupie w etapie 1, czyli w etapie, w którym priorytetową grupą są seniorzy, jest po prostu skontaktowanie się ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu. To on może nas umówić na szczepienie albo po prostu zaszczepić nam w tym punkcie szczepień, jeśli taki punkt prowadzi. Jest jeszcze infolinia bezpłatna i całodobowa. To jest infolinia o numerze 989. Ta infolinia już teraz działa, ale na razie nie zapisuje na szczepienia, tylko udziela informacji na temat szczepień, szczepionki.
To powtórzmy ten numer, bo warto go sobie zapisać. 989.
989. To jest infolinia całodobowa, pracuje tam kilka tysięcy konsultantów i ta infolinia będzie rejestrowała na szczepienia. Będzie taki specjalny system e-rejestracji, takiej centralnej rejestracji, która będzie jakby spinała ze sobą grafiki różnych punktów szczepień po to, żeby mieć szczepienie jak najszybciej i jak najbliżej domu. Czyli będzie można wybrać dowolny punkt szczepień, taki, który jest do nas dogodny ze względu na to miejsce, w którym aktualnie mieszkamy, jesteśmy i w którym chcielibyśmy skorzystać po pierwsze z tej pierwszej dawki, potem z drugiej dawki, więc możemy się umówić przez infolinię za pośrednictwem swojego lekarza pierwszego kontaktu. No i ci, którzy mają internetowe konto pacjenta, które bardzo łatwo założyć, mogą bez wychodzenia z domu, bez telefonowania nigdzie również zarejestrować się poprzez swoje indywidualne internetowe konto pacjenta.
Oczywiście. Powiedziała Pani bardzo ważną rzecz. Seniorzy będą szczepieni w pierwszej kolejności. To jest ta pierwsza grupa. Także służby mundurowe, także nauczyciele są w tej pierwszej grupie. Ale czy ja, jako osoba, która nie jest w służbach mundurowych, która nie jest seniorem, jeszcze oczywiście, będę mógł po tym 15 stycznia się zgłosić? Czy jeszcze muszę czekać?
Wydaje mi się, że jeszcze powinien Pan poczekać. Dlatego, że rejestrowanie się na szczepienie będzie też związane z wystawieniem e-skierowania. Takie e-skierowanie ma datę ważności 60 dni. Dlatego jakby wszystkie dlatego jeszcze na przykład nie rejestrujemy osób na pierwszy etap, dlatego że nie skończyliśmy jeszcze szczepień w etapie zero. Czyli na początek powinny zadzwonić te osoby, które są przewidziane w etapie pierwszym.
Dopiero kiedy będzie wyraźny komunikat na przykład z Ministerstwa Zdrowia, że już mogą się zgłaszać inne osoby, te, które są w kolejnym etapie, wtedy powinienem, nie wiem, zarejestrować się albo właśnie skorzystać z infolinii, jak rozumiem.
Tak, zainteresować się tym, żeby umówić się na szczepienie. Absolutnie tak, dlatego że pierwszym etapem są seniorzy, począwszy od najstarszych seniorów, ale z uwzględnieniem i priorytetowym traktowaniem tych seniorów, którzy są seniorami aktywnymi zawodowo, chorują na jakieś choroby przewlekle, które wymuszają kontakt z ochroną zdrowia czy poddawanie się jakimś zabiegom, tym samym są bardziej narażeni na to, że i oni się zarażą, albo oni zostaną zarażeni.
No dobrze, to jak będzie wyglądało to szczepienie, kiedy zostanę zarejestrowany? Przypuśćmy, że jestem seniorem, zarejestrowałem się, czekam na wiadomość, czekam na skierowanie, właśnie czekam na SMS-a, który mi powie, gdzie mam się konkretnie zgłosić i kiedy, o jakiej godzinie, bo to chyba istotne, biorąc pod uwagę to, że no te szczepionki muszą być wykorzystane w odpowiednim momencie, po odmrożeniu.
Tak, to jest bardzo ważne, żeby respektować tą datę, którą otrzymamy. Jeśli ktoś ma telefon komórkowy, to zostanie nam to przypomniane telefonem, SMS-em dzień przed szczepieniem. Dostaniemy informację, że mamy się zaszczepić, że mamy udać się do punktu szczepień. To będzie punkt szczepień, który sami wybraliśmy, czyli to nie musi być nasza poradnia POZ-u. Poradnie POZ-u będą szczepiły i pacjentów, którzy są ich pacjentami, ale też pacjentów, którzy wybiorą sobie taką poradnię, taki punkt szczepień, który jest poradnią POZ-u, jako miejsce ze względu na bliskość na przykład, w którym są być zaszczepieni. No i wtedy umawiamy się w tym punkcie szczepień, jesteśmy umówieni w tym punkcie szczepień, przychodzimy, bada nasz lekarz, wypełniamy specjalny kwestionariusz. Ten kwestionariusz już jest dostępny na stronie internetowej, można sobie go obejrzeć. Bada nas lekarz, lekarz sprawdza, czy nie ma przeciwwskazań do takiego szczepienia. No i lekarz decyduje o tym, czy jesteśmy zaszczepieni i szczepi nas albo lekarz, albo pielęgniarka, położna, ratownik medyczny.
Warto zatem zapamiętać numer 989. To pod nim między innymi będziemy mogli zgłosić się na szczepienie. Słuchają Państwo Radia Łódź i magazynu Słuchasz i Wiesz, podsumowanie tygodnia. Teraz o nietypowym święcie Trzech Króli, które w tym roku, jak prawie wszystko, wyglądało zupełnie inaczej niż zwykle. Nie było tradycyjnego orszaku i składania darów pod łódzką archikatedrą. To nie znaczy jednak, że tradycji nie stało się zadość. Zamiast kolorowego korowodu ulicami miasta, archidiecezja łódzka zorganizowała zbiórki darów i pieniędzy dla najbardziej potrzebujących. A te akcje i uroczystości śledziła Agata Gwizdała.
Najpierw uroczysta msza święta w katedrze, a potem samochodowy orszak z darami. W sumie 5000 paczek. Trafiły one do domu samotnej matki w Łodzi, mówi jego dyrektor, siostra Magdalena Krawczyk.
Dziękujemy z całego serca archidiecezjanom za ich hojność, za ich otwarte serce dla nas.
Blisko 300 tysięcy złotych z kolei przekazano na rzecz łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa. Z tak dużej pomocy cieszyła się jego prezes Janina Adamczyk.
Jest to ogromna pomoc z przeznaczeniem na konkretny sprzęt.
A wszystko zaczęło się od kolędowego challenge'u metropolity łódzkiego arcybiskupa Grzegorza Rysia, który dzisiaj także sięgnął po gitarę. Na uroczystościach obecny był także były prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki. To dzięki jego staraniom 10 lat temu, 6 stycznia, przywrócono jako dzień wolny od pracy.
Dwukrotnie podchodziliśmy do Sejmu z ogromną ilością podpisów. Po raz drugi to było prawie 1 200 000.
Święto Objawienia Pańskiego w Kościele Katolickim obchodzone jest na pamiątkę hołdu, jaki nowonarodzonemu Jezusowi złożyli mędrcy ze wschodu.
I trzeba przyznać, że tegoroczne szczególne święto przybrało formę, jakiej nikt się nie spodziewał. I może warto by pomyśleć, czy nie powinno ono wyglądać podobnie co roku. A skoro już jesteśmy przy świętach, to warto również odnotować, że w mijającym tygodniu święto Bożego Narodzenia obchodzili wierni obrządków wschodnich, czyli m.in. cerkwi prawosławnej. W katolickie święto Trzech Króli przypadała Wigilia Bożego Narodzenia. Wierni zebrali się na nabożeństwie zwanym całonocnym czuwaniem, które jest odpowiednikiem katolickiej pasterki. W cerkwi Aleksandra Newskiego w Łodzi msza zaczęła się późnym popołudniem ze względu na lokalną specyfikę i oczywiście warunki epidemiczne. Po nabożeństwie wierni zasiedli do wigilijnej wieczerzy. W kościele prawosławnym raczej nie znajdziemy szopki, ale w czasie świątecznych nabożeństw na środku świątyni wystawiona jest ikona.
Na ikonie widzimy Chrystusa, Matkę Bożą, Józefa, to wszystko, co się przedstawia w szopce. Także ona leży pośrodku cerkwi, udekorowana kwiatami i wierni podchodzą, adorują poprzez ucałowanie czy skłonienie głowy, dotknięcie. Kłaniamy się Dzieciątkowi i Maryi.
W tradycji prawosławnej mówi się, że Boże Narodzenie to taka zimowa Pascha. Przygotowujemy się do tych świąt poprzez post, który trwa 40 dni i mamy tą dzisiejszą taką liturgię, która jakby zapowiada Boże Narodzenie i jutrzejsza poranna bądź liturgia w nocy. To jest takie właśnie odrodzenie życia, odrodzenie sił, które symbolizuje też jednocześnie Narodzenie Chrystusa.
Wierni łódzkiej parafii to osoby pochodzenia rosyjskiego, białoruskiego czy ukraińskiego, a także Bułgarzy, Tatarzy czy Grecy. W Boże Narodzenie spotkali się na porannej mszy w cerkwi przy ulicy Kinińskiego, a w drugi dzień świąt w cerkwi świętej Olgi przy Piramowicza. Zmieniamy teraz temat na mniej świąteczny, choć nie do końca, bo będziemy mówić również o cudzie narodzin. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki przyszła na świat dziewczynka, której mama ze względu na chorobę nie miała właściwie żadnych szans na ciążę. Pani Beata cierpi na przewlekłą niewydolność nerek i była już zakwalifikowana do przeszczepu. Nad stanem zdrowia mamy i dziecka czuwali specjaliści, nie tylko z Instytutu, ale także z Uniwersytetu Medycznego. Lekarze mówią, że z medycznego punktu widzenia poród był wydarzeniem na skalę światową. O szczegółach Dorota Matyjasik.
Pani Beata cieszy się z narodzin dziecka. Dziewczynka jest zdrowa, urodziła się drogami natury.
Urodziłam zdrową i piękną córeczkę. Córeczka ważyła 2540 gram. Na imię ma Ania i rozwija się prawidłowo. Jest po prostu wspaniała, a ja jestem szczęśliwa, że mogę być mamą. No wiem, że to było praktycznie niemożliwe.
Wcześniej lekarze raczej nie dawali szans na ciążę i dziecko. U pani Beaty w 2018 roku zdiagnozowano przewlekłą chorobę nerek. Była dializowana otrzewnowo i zakwalifikowana do przeszczepu nerek. Pierwszy cud to była sama ciąża, mówi profesor Ilona Kurnatowska, nefrolog ze szpitala imienia Barlickiego.
Niewydolności nerek, zajście w ciążę jest niebywale rzadką i trudną sytuacją, rzadką, a zwłaszcza dializowana otrzewnowo, czyli w domu. Później, jak tylko się dowiedzieliśmy o tej ciąży, był telefon do pana profesora Grzesiaka. Zajmie się tą ciążą, czy poprowadzimy tą ciążę razem?
Drugim cudem, mówi dr Karolina Sęk-Szczepanowska z zespołu domowej dializy otrzewnowej, było utrzymanie ciąży.
Miało to miejsce również dzięki temu, że sama pacjentka była niezwykle zdeterminowana, zorganizowana, jest to cierpliwa i odważna dama i była zupełnie świadoma możliwych powikłań, dlatego że niestety te powikłania czyhają na kobiety w ciąży w tym ostatnim stadium niewydolności nerek, zarówno dializowanych, hemodializowanych, jak i dializowanych otrzewnowo. Więc zawsze jest to ciąża wysokiego ryzyka.
Trzecim cudem była już sama Ania, profesor Mariusz Grzesiak, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki.
Opiekowaliśmy się pacjentką, która była również pod opieką Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod kierownictwem pani profesor Ilony Kurnatowskiej. Szczególnej pacjentki, która była tuż przed zajściem w ciążę kwalifikowana do programu transplantacyjnego. Ten program ze względu na obecność ciąży został przesunięty.
W dniu 28 grudnia dowiedzieliśmy się o cudzie, którego głównym bohaterką była pani Beatka i narodzona nowo Ania, ale nad tym cudem pracowało wiele, wiele osób. Zarówno nefrolodzy, zespół dializy otrzewnowej, panie pielęgniarki, no i oczywiście koledzy położnicy. Urodziła się dziewczynka, donoszona ciąża. Dziecko ważyło 2,5 kg, był to jeden z najpiękniejszych informacji, jaką otrzymaliśmy w przeciągu, mogę powiedzieć, ostatniego roku.
Ania jest dla mamy wielką radością, ale specjaliści mówią też o wydarzeniu w świecie medycznym.
Takich przypadków na świecie jest bardzo niewiele, to są pojedyncze osoby. Jest to na pewno wydarzenie nie tylko na skalę Polski, ale również Europy i świata, które oczywiście znajdzie odbicie w publikacji naukowej.
W ostatni dzień starego roku mama i dziewczynka zostały wypisane do domu.
Szczęśliwej mamie gratulujemy. Tu Radio Łódź i magazyn Słuchasz i Wiesz, podsumowanie tygodnia, w którym teraz o czwartkowym ataku zimy w regionie łódzkim. I można by zapytać, co w tym dziwnego? Przecież mamy w końcu styczeń. To prawda, ale w ostatnich latach śniegu i prawdziwej zimy było jak na lekarstwo. Dlatego pokrywa śnieżna, utrzymująca się w regionie dłużej niż jeden dzień, to trzeba przyznać, jest wydarzenie. Tym bardziej, że jak zwykle, zima zaskoczyła drogowców.
Dziesięć centymetrów śniegu na samochodzie to jednak zawsze jest problem, zwłaszcza z tak wczesnej pory.
Szyby nie były pokryte lodem?
Nie, zupełnie nie, był tylko ciężki, mokry po prostu śnieg.
Na ulicach jako tako, ale na chodnikach to pełno tego błota pośniegowego, ten atak zimy, jak pani ocenia?
Średnio, mogłoby zamarznąć, szczerze mówiąc.
Jestem z Radia Łódź, widziałem, że pan przed chwilą zaparkował. Jak pan ocenia sytuację na ulicach? Jest ślisko, problemy są?
Nie ma żadnych problemów. Bardzo ładnie się jeździ. Elegancko.
Czyli pół do piaskarki
działają.
Się sprawdziły dziś.
Tak, jak najbardziej.
Monika Pawlak, Biuro Rzecznika Prasowego Prezydenta Łodzi. O godzinie 2.10 wyjechał cały sprzęt, czyli stoł pługopiaskarek na drogi pierwszej i drugiej kategorii odśnieżenia. Tylko przypomnę, że to są główne ciągi komunikacyjne.
Pługopiaskarki mogą wyjechać dopiero w momencie, kiedy opady śniegu się skończą po prostu.
Przyjęliśmy sobie taką zasadę. Dyżury są oczywiście całodobowe, natomiast to jest logiczne, kiedy śnieg przestanie padać, to wtedy to odśnieżenie ma sens. Ja mam taki apel i prośbę do kierowców przy okazji, że jeżeli widzą pługopiaskarkę, no to mogliby, że tak powiem, uprzejmie puścić ją przodem.
Czy Państwa zdaniem przy takiej pogodzie, w śniegu, w tym puchu, Łódź zyskuje na urodzie, czy traci?
Zyskuje,
zdecydowanie. Każde miasto zyskuje, proszę pana.
Jak się to brzydotę przykryje, to jest po prostu ładniej. Nie tylko Łódź jest brzydka, no każde miasto ma swoje brzydkie rejony i życzę, żeby tam często padał śnieg po prostu.
Myślę, że zyskuje, jak większość miast, które tak na co dzień trochę są szare, niestety, a jednak ta biel i te odcienie, które powstają przez śnieg, to na pewno są na plus.
No nie pięknieje, obrzydliwie jest. Jest mokro, ślisko.
Sama urbanistyka, architektura jest w takich odcieniach szarości i ta taka plucha, zima, w której nie ma do końca mrozu, może ten krajobraz burzyć. Aczkolwiek my się cieszymy z każdego śniegu, z każdej ilości. Nawet jak jest plucha, to jest i tak wesoło, bo to jest teraz deficyt w tych czasach.
A jak pani sądzi?
Zdecydowanie zyskuje, bo to przyjemna odmiana śnieg zimą.
Szymon Ogórek, synoptyk Centralny Biura Prognoz Meteorologicznych w Warszawie. To znaczy tak, jeśli chodzi o prognozę na najbliższe dni, ona się wydaje stabilna. Warunki będą typowe dla takiej lekkiej zimy, to znaczy na ulicy czeka nas kilkustopniowy mróz, tak około -3, -4. W kolejnych dniach spodziewamy się temperatury właśnie w okolicach 0 stopni, co najwyżej w dzień, więc to nie powinno być szybkie topnienie. No, powoli ta warstwa może się zmniejszać, natomiast no, nie spodziewamy się, żeby przyszła jakaś bardzo dynamiczna odwilż.
Gdzie w Łodzi można pojeździć na sankach w taką pogodę?
Poniatowskim chyba się jeździ, nie? Tak mi się wydaje. No i może na tej. Na Malince się jeszcze jeździ, chociaż to już nie Łódź, to już jest Zgierz.
Przy Drewnowskiej bodajże.
Na jednym ze portali to widziałem, że za tramwajem sankami kiedyś jeździli, ale tak, to nie wiem na czym, gdzie to można pojeździć.
To nie polecamy, bo niebezpieczne.
Pewnie na Rudzkiej Górze da się pozjeżdżać nie tylko na sankach, ale także jest też tor taki saneczkowy.
Nie wiem, czy teraz działa.
Prawdopodobnie nie, ale jakby się ktoś uparł, to może.
Mam nadzieję, że utrzyma się ten śnieg do końca lutego i że będziemy się cieszyć tą zimową aurą jeszcze długi czas.
A tak zimy obserwował Michał Makowski. Niestety, zima ma również mniej miłe i lekkie oblicze. To między innymi pogarszająca się jakość powietrza, która w ostatnim tygodniu w regionie była naprawdę wyjątkowo kiepska. Dlatego organizacje ekologiczne alarmują i podkreślają, że wymiana pieców w województwie musi przyspieszyć. Gdzie powietrze jest najgorsze? Tu w zasadzie od lat nic się nie zmienia, bo miasta w regionie są w polskiej i europejskiej czołówce miejsc z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. To m.in. Brzeziny, Opoczno czy Tomaszów Mazowiecki. Oczywiście sytuacja nie jest dobra też w większych aglomeracjach, jak Piotrków czy Łódź. I to nie zmienia się mimo wielu programów, które mają zachęcać mieszkańców do wymiany pieców. Sprawdźmy w takim razie, jak wygląda tempo wymiany pieców w regionie. Jednym z najważniejszych programów jest program Czyste Powietrze, w ramach którego właściciele domów mogą pozyskać pieniądze na wymianę starego kopciucha, ocieplenie budynków czy fotowoltaikę. Udało się w ten sposób dofinansować wymianę ponad 10 tysięcy pieców, mówi dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Wojciech Miedzianowski.
Złożono do nas 13 335 wniosków. Po decyzji zaś jest już prawie 11 tysięcy. Ogólna suma, którą już Wojewódzki Fundusz przyznał, sięga 181 milionów złotych.
Najwięcej wniosków pochodzi z powiatu sieradzkiego, piotrkowskiego i z Łodzi. To jednak nie wszystko. Są jeszcze przecież programy samorządowe. Na przykład w stolicy województwa, mówi rzecznik prezydenta miasta Marcin Masłowski.
719 pieców zlikwidowanych w tegorocznej edycji. Do tego 200 pieców, które ubyło w zasobie zarządu lokali miejskich podczas remontów mieszkań. Drugie 200 które ubyło podczas rewitalizacji i remontów kolejnych kamienic, a więc ponad 1100 pieców mniej w Łodzi.
Niestety, nie wszędzie są takie programy. Brakuje ich na przykład w Piotrkowie.
Na chwilę obecną Piotrków Trybunalski nie ma miejskiego systemu dopłat do wymiany źródeł ciepła.
Mówi rzecznik Piotrkowskiego Urzędu Miasta Jarosław Bąkowicz, który zaraz dodaje, że to nie oznacza, że samorząd nic nie robi, żeby jakość powietrza poprawić.
Jesteśmy w trakcie zbierania deklaracji od mieszkańców, którzy byliby zainteresowani montażem odnawialnych źródeł energii, jak pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne czy kotły na biomasę.
To wszystko jednak za mało, przekonują organizacje ekologiczne. Nawet wymiana kilkunastu tysięcy pieców nie zmienia diametralnie sytuacji. Dlaczego? Bo skala problemu jest przytłaczająca. Szacuje się, że w samej tylko Łodzi do wymiany jest 100 tysięcy palenisk, choć dokładnych danych nie ma. O tym wszystkim mówił jeden z gości Radia Łódź, Marek Kwiatkowski z organizacji Łódź bez smogu.
W Unii Europejskiej mamy najgorszą jakość powietrza, co wykazują coroczne raporty Światowej Organizacji Zdrowia, aż 33 miasta Unii Europejskiej z listy 50 najbardziej zanieczyszczonych leży w Polsce i są to również miasta województwa łódzkiego.
Radomsko to mi się nasuwa, także Łódź prawdopodobnie.
Łódź na szczęście wśród tych miast nie jest, ale takie miasta jak Brzeziny, Opoczno, Tomaszów Mazowiecki na tej liście się znajdują. No oczywiście od kilku lat w Polsce trwa duża taka kampania informacyjna, społeczna na temat jakości powietrza, na temat smogu. Już Polacy o tym wiedzą, wiedzą gdzie to sprawdzać. Problem polega na tym, że nie robimy za wiele, żeby tą sytuację zmienić.
A właśnie o tym porozmawiamy. Marek Kwiatkowski, Łódź bez smogu jest moim i Państwa gościem polski alarm smogowy, którego częścią jest Łódź bez smogu, publikuje dane, z którego wynika, że względem wymiany piecy wśród największych miast w Polsce Łódź jest na 5. miejscu, ale tutaj chyba nie ma się co cieszyć, dlatego że sięgamy do innej tabeli w tym samym zestawieniu. Jeżeli chodzi o skalę potrzeb, to tutaj jest brak danych, mianowicie nie wiadomo, ile piecy należy wymienić w Łodzi. Szacunkowo mówi się o około 100 tysiącach, to jest taka skala?
Takimi danymi szacunkowymi kierują się nasi rządzący w mieście, takie dane podają. Dokładnej liczby nie znamy, bo nie przeprowadzono inwentaryzacji w naszym mieście. W Krakowie, w Katowicach, we Wrocławiu takie inwentaryzacje przeprowadzono. I tam wiadomo, że na przykład w Krakowie do wymiany zostało tylko 1800 kotłów, bo w Krakowie obowiązuje całkowity zakaz spalania węgla i drewna. We Wrocławiu, w Katowicach jest to około 20 tysięcy kotłów. W Łodzi nadal tego nie wiemy, bo takiej inwentaryzacji nie przeprowadzono. Może to zmienić wprowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to taki ogólnopolski rejestr internetowy, który będzie zbierał dane na temat wszystkich budynków, czy to prywatnych, czy to użyteczności publicznej, na temat ich stanu energetycznego, na temat rodzaju ogrzewania, jaki
być może to pomoże oszacować. Dobrze, ale ja chciałem się zapytać, dlaczego w takim razie to tak ciężko idzie? Przecież dobrze wiemy, że miasto miliony złotych przez kilka lat ułoży na to, żeby na przykład wspólnoty mieszkaniowe mogły wymieniać kopciuchy, ale także jest program rządowy Czyste Powietrze skierowany do indywidualnych odbiorców. Wystarczy po prostu wziąć te pieniądze. Mała świadomość ludzi, po prostu nie chcą brać udziału w takim programie. Mówią, a dobra, palę węglem, to będę palił dalej.
W Łodzi na program dofinansowań dla budynków wielorodzinnych przeznaczono w roku 2019 2 200 000. Kraków w tym samym czasie przeznaczył 33 miliony. A jeżeli chodzi o program Czyste Powietrze, no to z tego programu w Łodzi w roku 2019 skorzystało jedynie 31 budynków jednorodzinnych.
No tak, ale tutaj mówimy, że Łódź daje 3 miliony, ale z drugiej strony jest tak, że miasto zapewnia, że zwiększy tą sumę dofinansowania, jeżeli będzie taka potrzeba, nawet do 5 milionów. A tymczasem Łodzianie się nie zgłaszają. Tłumnie wspólnoty mieszkaniowe nie chcą wymieniać tych kopciuchów i pieców.
To może wynikać z kilku faktów. Pierwszy to jest nadal niska świadomość na temat zapisów uchwały antysmogowej dla województwa łódzkiego, która obliguje wszystkich mieszkańców do wymiany bezklasowych kotłów do roku 2023.
Przepraszam, tutaj się zatrzymajmy na sekundę. Czyli już za 2 lata nie będzie legalne w ogóle w województwie łódzkim używanie posiadanie piecy niskoemisyjnych, czyli po prostu takiej zwykłej kozy, to będzie zabronione?
Do 1 stycznia 2023, czyli mamy 3 lata jeszcze na wymianę wszystkich kotłów. Uchwała antysmogowa dla województwa łódzkiego została uchwalona w roku 2017, więc w naszym województwie mieszkańcy, czy to też władze, miały 6 lat na to, aby z tym problemem się uporać. Połowa już tego czasu minęła.
Zatem należy przyspieszyć. Polecamy to uwadze wszystkim, którzy jeszcze zastanawiają się nad wymianą swojego pieca. I na koniec naszej audycji zajrzyjmy jeszcze na chwilę do portfeli. A tam niestety coraz bardziej ubywa. To wszystko przez coraz wyższe ceny, także napojów słodzonych, na które od początku roku nałożony został podatek cukrowy. Czy to jednak koniec podwyżek? Czy inflacja wyhamuje? Na to pytanie starał się odpowiedzieć na antenie Radio Łódź jeden z naszych gości, ekonomista, profesor Stefan Krajewski, z którym rozmawiał Tomasz Lasota.
Nowy rok i nowy podatek, podatek cukrowy. Miłośnicy pewnego czarnego gazowanego napoju, żeby nie wymieniać nazwy, grzmią na alarm. Ceny poszły w górę o 40%. Statystyczny Polak za przeciętną pensję może miesięcznie kupić 1325 litrów, tymczasem Niemiec 3994, no a w Stanach Zjednoczonych 6000 litrów. Mamy powody do niepokoju?
Trochę tak, ale patrząc obiektywnie i patrząc z punktu widzenia interesu społecznego, to nie, bo te napoje są szkodliwe, na pewno. Powinny być ograniczane i to, że zdrożały, to nie jest wielki problem. Problem polega na tym, w jakim momencie zdrożały. Akurat teraz ludzie nie lubią wzrostu cen, boją się, to jest jedno. Po drugie, przypuszczają, że ten wzrost cen tych wyrobów związanych z dużą ilością cukru nie wynika z troski o zdrowie, tylko wynika z chęci budżetu, żeby dostać dodatkowe pieniądze. Z podwyżek tych podatku cukrowego, daniny cukrowej, jak to woli, rząd może dostać najwyżej 3 miliardy złotych. Można powiedzieć, to dużo, ale bez przesady. To nie jest dużo. To nie jest taka kwota, która da rozwiązanie problemów z deficytem. Nie. Na przykład manewr, który zrobił Narodowy Bank Polski, profesor Glapiński w ostatnich dniach grudnia, interweniując na rynku walutowym, żeby obniżyć na moment wartość złotówki, dał prawdopodobnie możliwość wpłacenia przez Narodowy Bank Polski budżetowi około 10 miliardów złotych. Różne rzeczy się teraz robi, żeby pomóc budżetowi.
No właśnie, czy zaczynamy ponosić koszty pandemii w gospodarce? Bo przecież wszystkie programy wsparcia przedsiębiorców, także te wsparcia samorządów, trzeba jakoś sfinansować. Jak wiadomo, ani rząd, ani samorząd nie ma własnych pieniędzy, to my pracujący i płacący, o ile to oczywiście robimy, finansujemy wszelkie wydatki.
No tak, z tym, że w różnych krajach i my też w Polsce próbujemy wydłużyć czas, w którym nie będziemy musieli spłacać tych długów, które teraz narastają, żeby teraz ratować gospodarkę. Kiedyś unikaliśmy tego zadłużania i to, można powiedzieć, była w miarę rozsądna wtedy polityka. Teraz przeważa na całym świecie polityka typu rozluźnić finanse, dawać dużo pieniędzy. Będziemy się martwili później. To nie znaczy, że mamy głupio, beztrosko postępować.
No tak, ale ktoś musi to, że tak powiem, zasilać te budżety i stąd te podwyżki?
No, to jest taka próba, żeby tymi podwyżkami
musimy sobie zdawać sprawę, że to my gdzieś musimy, każdy Polak się musi do tego, do tej kasy dorzucić, tak?
Tak, trzeba społeczeństwo uczyć tego, że przychodzi nam powoli płacić za te wszystkie tarcze. I te podwyżki są tego dowodem. Jest problem, kto za to zapłaci. Bo my mieliśmy i mamy w Polsce taką koncepcję, która może nie wyjść, żeby obciążyć tych, którzy mają dużo pieniędzy. Podatkiem cukrowym, żeby obciążyć producentów tych wyrobów. Podatkiem od wielkopowierzchniowych sklepów, żeby właścicieli tych sklepów. Podatkiem bankowym właścicieli banków. Z tym, że to w praktyce albo wychodzi, albo nie. Z trudem wychodzi w świecie, a u nas jeszcze trudniej.
No ostatecznie znaczy, tak czy siak płaci klient, bo to klient
właśnie,
banku.
Właśnie, klient banku przerzucą na niego. I teraz jak z napojami, bo one gwałtownie wzrosły. Gotów jestem przyjąć zakład. za parę miesięcy to się zmieni. To znaczy będą takie próby postępowania, żeby jakoś z tego wyjść, unikając nadmiernie wzrostu cen, no bo, ale i płacenia podatków.
Bo jak nie ma klientów, no to trzeba towar potanić, obniżyć ceny, tak żeby jest. Klient się znalazł. Więc
za ileś miesięcy prawdopodobnie będzie się robiło tak, żeby był wilk syty i owca cała.
I miejmy nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej. To wszystko, co dla Państwa w tym tygodniu przygotowaliśmy. Maciej Trojanowski, do usłyszenia.